Lekcja 13, 28 marca. Trwanie we wszystkim, co jest wolą Bożą. Sobota po południu, 21 marca. Tekst pamięciowy. Za wszystko dziękujcie, taka jest bowiem wola Boża w Chrystusie Jezusie względem was. Pierwszy list do Tesaloniczan 5, 18. Końcowa część listu do Kolosan ukazuje szerszą siatkę współpracowników Pawła. W Dziejach Apostolskich czytamy, że apostoł Paweł współpracował z Barnabą, a następnie Sylasem. Księga ta opisuje także w zarysie jego trzy podróże misyjne. W tym tygodniu przyjrzymy się strategii misyjnej Pawła obejmującej bardzo efektywne wykorzystywanie czasu i środków w celu docierania do ludzi w głównych ośrodkach Cesarstwa Rzymskiego oraz szkolenie obiecujących pracowników do misji w miastach i miejscowościach, których Paweł nie był w stanie odwiedzić, takich jak Kolosy, Laodycea czy Hierapolis. Przez osobiste wizyty podczas swoich podróży, a zwłaszcza jako więzień przez swoje listy Paweł utrzymywał stałą łączność z ludźmi i zborami. Rozumiał, że powodzenie misji ewangelizacyjnej zależy od współpracy wszystkich chrześcijan, wywodzących się z żydostwa i pogaństwa, mężczyzn i kobiet. Dlatego z uznaniem wymienił Tychikusa, Arystarcha, Justa, Epafrasa, Łukasza czy Nymfasa. Dowiadujemy się także, że Paweł napisał list do Laodycei, który jednak nie został zachowany. Paweł umieszcza mnóstwo treści w tych ostatnich wersetach, w tym osobiste słowa wsparcia dla Archipa. Tak oto Paweł czynił wszystko, co mógł, by wzmacniać zbory, póki był jeszcze w stanie zachować z nimi łączność. Niedziela, 22 marca. Lekcje ewangelizacji. Od Pawła możemy się dużo nauczyć o głoszeniu Ewangelii. W swoich podróżach misyjnych pokonał on dystans ponad 20 tysięcy kilometrów. To zdumiewające, zważywszy na to, że zdecydowaną większość swoich podróży odbył pieszo, a do tego wiele lat swojego życia spędził w więzieniu. Paweł sporo czasu poświęcił działalności w ośrodkach handlowych, takich jak Korynt i Efes. Z tych ośrodków przesłań mogło być niesione dalej, do miast i wiosek w głębi lądu. Paweł miał zwyczaj wracać do zborów, które założył. Czynił to, by wzmacniać i wspierać nowo pozyskanych wierzących. Gdy nie mógł osobiście odwiedzić jakiegoś zboru, wysyłał listy, aby dać wierzącym znać, że pamięta i troszczy się o nich. Jak opisany został Tychikus i jak Paweł uzasadnia wysłanie go wraz z Onezymem do Kolosów. Przeczytaj list do Kolosan 4:7-9. Wszystko, co mnie dotyczy, opowie wam Tychikus, brat umiłowany i wierny sługa, i współsługa w Panu, którego posłałem do was po to, abyście się dowiedzieli, co się z nami dzieje, i aby pocieszył wasze serca. Posłałem go z Onezymem, wiernym i umiłowanym bratem, który pochodzi spośród was. Oni was powiadomią o wszystkim, co się tutaj dzieje. I porównaj z list do Efezjan 6:21. O wszystkim zaś, żebyście i wy wiedzieli, co się ze mną dzieje i co porabiam, powiadomi was Tychikus, umiłowany brat i wierny sługa w Panu. Niektóre rzeczy lepiej jest przekazać bezpośrednio niż na piśmie. Rzeczą ciekawą jest to, jakie przesłanie dwaj posłańcy zanieśli zborowi w Kolosach. Sądząc z intencji Pawła, zgodnie z którą przesłanie to miało pocieszyć serca wierzących, przypuszczalnie dotyczyło szczegółów warunków, w jakich Paweł przebywał w więzieniu. W każdym razie przesłanie to było ważne jako środek służący podtrzymaniu osobistych więzi łączących wierzących. Tychikus, którego imię znaczy szczęśliwy, pomyślny, sprzyjający, był najwyraźniej zaufanym posłańcem. Przedstawiony jako wierny sługa i współsługa w Panu. List do Kolosan 4:7 był jednym z przedstawicieli Azji wybranych przez Pawła. Zobacz Dzieje Apostolskie 20:4. A towarzyszył mu aż do Azji Sopater, syn Pyrrusa z Berei, a z Tesaloniczan Arystarch i Sekundus, również Gajus z Derbe i Tymoteusz, z Azjatów zaś Tychikus i Trofim, by towarzyszyć mu w podróży do Jerozolimy, dokąd Paweł dostarczył środki zebrane dla tamtejszych potrzebujących chrześcijan. Współpracował on z Pawłem także podczas jego drugiego uwięzienia w Rzymie, skąd został wysłany do Efezu, by wzmocnić tam szeregi pracowników. Paweł zamierzał go też posłać do Tytusa na Kretę. Zobacz list do Tytusa 3:12. Gdy przyślę do ciebie Artemasa albo Tychikusa, staraj się śpiesznie przybyć do mnie do Nikopolis, gdyż tam postanowiłem przezimować. Wraz z nim apostoł wysłał Onezyma, którego pozyskał w Rzymie, zobacz lekcję pierwszą, i nazwał wiernym. Wydaje się, że Paweł pragnął także dowiedzieć się, jak się mają wierzący w Kolosach. Liczył na to, że odeślą mu informacje przez kogoś, być może samego Tychikusa. Także w ten sposób Paweł wyraził swoją miłość do wierzących i troskę o nich, mimo iż nie spotkał ich osobiście. Pragnął w ten sposób utwierdzić ich w wierze, tak by mogli pomagać innym. Jak te osobiste akcenty w listach apostoła Pawła świadczą o jego człowieczeństwie i w pewnym sensie potwierdzają wartość jego służby. Poniedziałek, 23 marca. Więzi i łączność w Kościele. W świecie połączonym internetem, mediami społecznościowymi i niezliczonymi urządzeniami komunikacyjnymi trudno nam sobie wyobrazić, jakim wyzwaniem dla Pawła było pomaganie zborom w zachowaniu świadomości, iż są częścią większego kościoła, a nie jedynie niewielkimi zgromadzeniami. Przeczytaj list do Kolosan 4:10-11. Oprócz wysyłania i pozyskiwania wiadomości za pośrednictwem posłańców zobacz list do Kolosan 4:7-9. W jaki sposób Paweł zabiegał o podtrzymywanie łączności? W świetle pewnych problemów poruszonych w tym liście, jakie przesłanie może być zawarte w tych pozdrowieniach? List do Kolosan 4:10-11. Pozdrawia was Arystarch, współwięzień mój, i Marek, siostrzeniec Barnaby, o którym otrzymaliście polecenie, abyście go przyjęli, jeśli do was przyjdzie i Jezus, zwany Justem. Oni są jedynymi Żydami, którzy są współpracownikami moimi dla sprawy Królestwa Bożego, oni stali się dla mnie pociechą. Przesyłając pozdrowienia, Paweł starał się tworzyć i umacniać świadomość łączności wśród wierzących. Dowiadujemy się tu, że Marek jest siostrzeńcem Barnaby. W ten sposób Paweł przygotowywał drogę do ewentualnej wizyty Marka w Kolosach. O Arystarchu napisał dosłownie jako o współjeńcu, co oznacza, że był on uwięziony wraz z Pawłem. Obaj byli jak wojownicy noszący zbroję Bożą, walczący o wyzwolenie jeńców szatana i przywrócenie ich do służby dla Królestwa Bożego. Zobacz drugi list do Tymoteusza 2:1-4. Ty więc, synu mój, wzmacniaj się w łasce, która jest w Chrystusie Jezusie, a co słyszałeś ode mnie wobec wielu świadków, to przekaż ludziom godnym zaufania, którzy będą zdolni i innych nauczać. Cierp wespół ze mną jako dobry żołnierz Chrystusa Jezusa. Żaden żołnierz nie daje się wplątać w sprawy doczesnego życia, aby się podobać temu, który go do wojska powołał. Paweł polecił im także Jezusa Justa. Te dwa imiona, hebrajskie i rzymskie, brzmią podobnie w języku greckim, jak Saul i Paweł jako godnego zaufania współpracownika w dziele Ewangelii. Paweł wypuklił żydowskie pochodzenie Arystarcha, Marka i Justa, którzy są z obrzezania. Następnie wymienił trzech współpracowników niebędących Żydami, Epafrasa, Łukasza i Demasa. Rzeczą ciekawą jest to, że wbrew pewnym napięciom w kościele panującym między osobami pochodzącymi z żydostwa i pogaństwa, ci współpracownicy byli w stanie efektywnie pracować razem w jedności i zgodzie. Słowo jedynymi świadczy jednak o tym, że Paweł był nieco zawiedziony tym, że tak niewielu chrześcijan żydowskiego pochodzenia stanęło przy nim w jego cierpieniach. Niemniej jednak na uwagę zasługuje fakt, że w tym czasie to właśnie Jan Marek, który przed laty opuścił Pawła i Barnabę podczas ich pierwszej podróży misyjnej, okazał się nie tylko lojalnym współpracownikiem, ale wręcz pociechą dla Pawła. Zobacz Dzieje Apostolskie 15:36-40. A po kilku dniach rzekł Paweł do Barnaby, wybierzmy się w drogę i odwiedźmy braci we wszystkich miastach, w których zwiastowaliśmy słowo Pańskie, aby zobaczyć, jak im się powodzi. Ale Barnaba chciał zabrać z sobą również Jana, zwanego Markiem. Paweł natomiast uważał za słuszne nie zabierać z sobą tego, który odstąpił od nich w Pamfilii i nie brał udziału wraz z nimi w pracy. Powstało nieporozumienie, tak iż się rozstali. Barnaba, zabrawszy Marka, odpłynął na Cypr. Paweł zaś, poruczony łasce pańskiej przez braci, obrał sobie Sylasa i udał się w drogę. Zagrożenia dla jedności Kościoła nie są niczym nowym. W ostatnich latach Kościół adwentystyczny przeszedł szereg istotnych zmian w miarę globalnego rozwoju, a rozmaite siły przeciwdziałały jego jedności. Te wpływy zagrażające jedności dają się odczuć na każdym poziomie organizacji kościelnej. Jak możesz działać w swoim zborze, by przeciwstawiać się czynnikom zagrażającym naszej jedności? Jakie napięcia w tej kwestii zauważasz na poziomie zborowym i co możesz zrobić, by je złagodzić czy zlikwidować? Wtorek, 24 marca. Doskonali i trwający w tym, co jest wolą Bożą. O życiu nakierowanym na cel i Kościele nakierowanym na cel napisano różne książki. Choć nakierowanie na cel nie zawsze musi oznaczać coś dobrego, to jednak zdecydowane skupienie uwagi na celu jest elementem niezbędnym dla realizacji każdego ważnego przedsięwzięcia. Życie i służba apostoła Pawła i jego współpracowników oraz innych apostołów jest przykładem tej reguły. Zobacz list do Filipian 3:13-14. Bracia, ja o sobie samym nie myślę, że pochwyciłem, ale jednocześnie, zapominając o tym, co za mną, i zdążając do tego, co przede mną, zmierzam do celu, do nagrody w górze, do której zostałem powołany przez Boga w Chrystusie Jezusie. Wyniki ich pracy mówią za siebie. Ewangelia została ogłoszona szybko w całym Cesarstwie Rzymskim i poza nim. Takiego samego nakierowania na cel potrzebujemy dzisiaj. Jaki cel opisuje Paweł i jak cel ten ma zostać osiągnięty? Przeczytaj list do Kolosan 4:12-13. Pozdrawia was Epafras, który pochodzi spośród was, sługa Chrystusa Jezusa, który nieustannie toczy za was bój w modlitwach, abyście byli doskonali i trwali we wszystkim, co jest wolą Bożą. Wystawiam mu bowiem świadectwo, że ponosi wielki trud za was i za tych, którzy są w Laodycei i w Hierapolis. Jak wspomnieliśmy we wcześniejszej lekcji, Epafras przypuszczalnie uczestniczył w głoszeniu Ewangelii w Kolosach oraz pobliskich miastach, takich jak Laodycea i Hierapolis. Zobacz lekcję pierwszą. Jego pozdrowienia i modlitwy były niewątpliwie wielkim wsparciem dla tamtejszych chrześcijan. Epafras modlił się w wyraźnej intencji, by Kolosanie stali doskonałymi i zupełnymi we wszelkiej woli Bożej. List do Kolosan 4:12. Biblia Gdańska. Rozważmy szczegółowo poszczególne elementy wymienione w tej modlitwie. Stali. Słowo to oznacza stanie zdecydowane i nieporuszone, możliwe jedynie dzięki ugruntowaniu w wierze i zaufaniu do prawdy Ewangelii. To samo słowo zostało użyte kilka razy przez Pawła w odniesieniu do walki z zasadzkami diabelskimi i odpierania sił ciemności przy pomocy mocy Bożej przez przywdzianie całej zbroi Bożej. Zobacz list do Efezjan 6:10-18. W końcu, bracia moi, umacniajcie się w Panu i w potężnej mocy Jego. Przywdziejcie całą zbroję Bożą, abyście mogli ostać się przed zasadzkami diabelskimi. Gdyż bój toczymy nie z krwią i z ciałem, lecz z nadziemskimi władzami, ze zwierzchnościami, z władcami tego świata ciemności, ze złymi duchami w okręgach niebieskich. Dlatego weźcie całą zbroję Bożą, abyście mogli stawić opór w dniu złym. Dokonawszy wszystkiego, ostać się stójcie tedy, opasawszy biodra swoje prawdą, przywdziawszy pancerz sprawiedliwości i obuwszy nogi, by być gotowymi do zwiastowania Ewangelii pokoju, a przede wszystkim, weźcie tarczę wiary, którą będziecie mogli zgasić wszystkie ogniste pociski złego, weźcie też przyłbicę zbawienia i miecz ducha, którym jest Słowo Boże. W każdej modlitwie i prośbie zanoście o każdym czasie modły w duchu i tak czuwajcie z całą wytrwałością i błaganiem za wszystkich świętych. I porównaj drugi list do Tymoteusza 2:19. Wszakże fundament Boży stoi niewzruszony, a ma tę pieczęć na sobie, zna Pan tych, którzy są Jego, i, Niech odstąpi od niesprawiedliwości każdy, kto wzywa imienia Pańskiego. Doskonałymi. Słowo to dotyczy doskonałości i charakteru, która znajduje najwyższy wyraz w ofiarnej miłości u tych, którzy nigdy nie twierdzą, że już to osiągnęli. Zobacz Ewangelia Mateusza 5, 44 i 48. A ja wam powiadam, miłujcie nieprzyjaciół waszych i módlcie się za tych, którzy was prześladują, bądźcie wy tedy doskonali, jak Ojciec wasz niebieski doskonały jest. List do Filipian 3, 12-15. Nie jakobym już to osiągnął albo już był doskonały, ale dążę do tego, aby pochwycić, ponieważ zostałem pochwycony przez Chrystusa Jezusa. Bracia, ja o sobie samym nie myślę, że pochwyciłem, ale jednocześnie, zapominając o tym, co za mną, i zdążając do tego, co przede mną zmierzam do celu, do nagrody w górze, do której zostałem powołany przez Boga w Chrystusie Jezusie. Ilu nas tedy jest doskonałych? Wszyscy tak myślmy, a jeśli o czymś inaczej myślicie, i to wam Bóg objawi. Zupełnymi. To słowo oznacza całkowite zaspokojenie czy osiągnięcie pełnego wymiaru. Zostało ono użyte przez Pawła w odniesieniu do Abrahama, który miał zupełną pewność, że Bóg uczyni to, co obiecał, choćby było to niemożliwe z ludzkiego punktu widzenia. Paweł napisał także, że został wzmocniony przez Pana, aby przez niego dopełnione było zwiastowanie Ewangelii. We wszelkiej woli Bożej. Słowo wszelkiej jest bardzo pojemne. Paweł modli się, by Kolosanie zostali napełnieni poznaniem woli Boga oraz postępowali w sposób godny Pana ku zupełnemu Jego upodobaniu. List do Kolosan 1, 10 dzięki potędze chwały Jego. Środa, 25 marca. Żyjąc w świecie, ale nie będąc ze świata. Czym Łukasz różnił się od Demasa i dlaczego? Przeczytaj list do Kolosan 4, 14-15. Pozdrawia was Łukasz, lekarz umiłowany, i Demas. Pozdrówcie braci w Laodycei i Nymfasa, i zbór, który jest w jego domu. Drugi list do Tymoteusza 4, 10-11. Albowiem Demas mnie opuścił, umiłowawszy świat doczesny, i odszedł do Tesaloniki, Krescent do Galacji, Tytus do Dalmacji. Tylko Łukasz jest ze mną. Weź Marka i przyprowadź z sobą, bo mi jest bardzo potrzebny do posługiwania. Apostoł Jan mówi nam, nie miłujcie świata ani tych rzeczy, które są na świecie. Jeśli kto miłuje świat, nie ma w nim miłości Ojca. Pierwszy list Jana 2, 15. Łukasz miłował Jezusa i Jego Królestwo, a zatem trwał przy Pawle do końca, bez względu na wszystko, podczas gdy Demas umiłował świat bardziej niż życie wieczne. Przeczytaj wymienione poniżej wersety. Jakie rady zawierają one dla tych, którzy oczekują na powtórne przyjście Chrystusa? 1. Ewangelia Marka 13, 32-37. Ale o tym dniu i godzinie nikt nie wie, ani aniołowie w niebie, ani Syn, tylko Ojciec. Baczcie, czuwajcie, nie wiecie bowiem, kiedy ten czas nastanie. Jest to tak, jak u człowieka, który odjechał, zostawił dom swój, dał władzę sługom swoim, każdemu wyznaczył jego zadanie, a odźwiernemu nakazał, aby czuwał. Czuwajcie więc, bo nie wiecie, kiedy Pan domu przyjdzie, czy wieczorem, czy o północy, czy gdy kur zapieje, czy rankiem. Aby gdy przyjdzie, nie zastał was śpiącymi. To, co wam mówię, mówię wszystkim, czuwajcie. 2. List do Tytusa 2, 11-14. Albowiem objawiła się łaska Boża, zbawienna dla wszystkich ludzi, nauczając nas, abyśmy wyrzekli się bezbożności i światowych pożądliwości i na tym doczesnym świecie wstrzemięźliwie, sprawiedliwie i pobożnie żyli, oczekując błogosławionej nadziei i objawienia chwały wielkiego Boga i Zbawiciela naszego, Chrystusa Jezusa, który dał samego siebie za nas, aby nas wykupić od wszelkiej nieprawości i oczyścić sobie lud na własność, gorliwy w dobrych uczynkach. 3. Drugi list Piotra 3, 10-14. A dzień Pański nadejdzie jak złodziej, wtedy niebiosa z trzaskiem przeminą, a żywioły rozpalone stopnieją, ziemia i dzieła ludzkie na niej spłoną. Skoro to wszystko ma ulec zagładzie, jakimiż powinniście być wy w świętym postępowaniu i pobożności. Jeżeli oczekujecie i pragniecie gorąco nastania Dnia Bożego, z powodu którego niebiosa w ogniu stopnieją i rozpalone żywioły rozpłyną się, ale my oczekujemy, według obietnicy nowych niebios i nowej ziemi, w których mieszka sprawiedliwość. Przeto, umiłowani, oczekując tego starajcie się, abyście znalezieni zostali przed Nim bez skazy i bez nagany, w pokoju. 4. Objawienie Jana 3:17-21. Ponieważ mówisz, bogaty jestem i wzbogaciłem się i niczego nie potrzebuję, a nie wiesz, żeś pożałowania godzien nędzarz i biedak, ślepy i goły. Radzę ci, abyś nabył u mnie złota w ogniu wypróbowanego, abyś się wzbogacił i abyś przyodział szaty białe, aby nie wystąpiła na jaw haniebna nagość twoja, oraz maści, by nią namaścić oczy twoje, abyś przejrzał. Wszystkich, których miłuję, karcę i smagam, bądź tedy gorliwy i upamiętaj się. Oto stoję u drzwi i kołaczę, jeśli ktoś usłyszy głos mój i otworzy drzwi, wstąpię do niego i będę z nim wieczerzał, a on ze mną. Zwycięzcy pozwolę zasiąść ze mną na moim tronie, jak i ja zwyciężyłem i zasiadłem wraz z Ojcem moim na jego tronie. Jezus i apostołowie wielokrotnie wzywali chrześcijan, by czuwali, byli świadomi i zawsze gotowi na przyjście Pana, aby nie zostali zaskoczeni. Niestety, podobnie jak uczniowie, którzy nie usłuchali nakazu Jezusa, czuwajcie i módlcie się, wielu zaniedbuje niezbędne przygotowania na powtórne przyjście Chrystusa. Wszystko sprowadza się do tego, komu oddajemy serce, gdyż nikt nie może służyć dwóm panom. W przesłaniu do Laodycei Jezus kieruje do nas wyraźne wskazania. Po pierwsze wzywa nas do skruchy jako grzeszników. Po drugie prosi, byśmy otworzyli serce przed Nim i pozwolili Mu kierować nami, dzięki czemu, po trzecie, uzdalnia nas do przyjęcia złota wiary i miłości, wypróbowanego i zwyciężającego nad pokusami. Jakie konkretne powody do skruchy mógłby wskazać Jezus Tobie osobiście? W jakiej kwestii najbardziej zgadzasz się z Jego diagnozą i radą? Czwartek, 26 marca. Przesłanie do Laodycei. Przeczytaj list do Kolosan 4:16-18 i porównaj z list do Kolosan 2:1-3. Jakie powiązania dostrzegasz między przesłaniem Jezusa do Laodycei? Zobacz wczorajszą część lekcji a przesłaniem listu do Kolosan, który miał być odczytany także w zborze w Laodycei w czasach Pawła. List do Kolosan 4:16-18. A gdy ten list będzie u was odczytany, postarajcie się o to, aby został odczytany także w zborze Laodycejczyków, a ten, który jest z Laodycei, i wy też przeczytajcie. Powiedzcie też Archipowi, bacz, abyś wypełnił posługiwanie, które otrzymałeś w Panu. Pozdrowienie moją, Pawła, ręką. Pamiętajcie o więzach moich. Łaska niech będzie z wami. Amen. List do Kolosan 2:1-4. Chcę bowiem, abyście wiedzieli, jak wielki bój toczę za was i za tych, którzy są w Laodycei, i za tych wszystkich, którzy osobiście mnie nie poznali, aby pocieszone były ich serca, a oni połączeni w miłości zdążali do wszelkiego bogactwa pełnego zrozumienia, do poznania tajemnicy Bożej, to jest Chrystusa, w którym są ukryte wszystkie skarby mądrości i poznania. A to mówię, aby was nikt nie zwodził rzekomo słusznymi wywodami. W dziejach ludu Bożego na przestrzeni wieków pojawiają się raz po raz takie same problemy. Prorocy upominali Izraelitów, którzy naśladowali wierzenia i praktyki religijne świata. Wzywali ich do skruchy, zanim będzie za późno. Izajasz skarżył się na swoich rodaków, jakąż nierządnicą stało się to miasto wierne. Księga Izajasza 1:21 i apelował do Izraelitów, by powrócili do Boga oraz przyjęli przebaczenie i oczyszczenie. Zarówno Jan Chrzciciel, jak i sam Jezus wzywali Izraelitów do skruchy i przynoszenia owocu, który wytrzyma próbę na sądzie w czasie ostatecznym. Apostołowie kierowali do ludzi podobne przesłanie. Zobacz Dzieje Apostolskie 2:38. A Piotr do nich: upamiętajcie się i niechaj się każdy z was da ochrzcić w imię Jezusa Chrystusa na odpuszczenie grzechów waszych, a otrzymacie dar Ducha Świętego. Dzieje apostolskie 3:19. Przeto upamiętajcie i nawróćcie się, aby były zgładzone grzechy wasze. Dzieje apostolskie 17:30. Bóg wprawdzie puszczał płazem czasu niewiedzy, teraz jednak wzywa wszędzie wszystkich ludzi, aby się upamiętali. Drugi list do Koryntian 7:9-10. Teraz jednak cieszę się, nie dlatego, że byliście zasmuceni, ale że byliście zasmuceni ku upamiętaniu. Zasmuceni bowiem byliście po Bożemu tak, że w niczym nie ponieśliście szkody z naszej strony. Albowiem smutek, który jest według Boga, sprawia upamiętanie ku zbawieniu i nikt go nie żałuje, smutek zaś światowy sprawia śmierć. Jakie podobieństwa występują między przesłaniami zawartymi w tych dwóch księgach? Porównaj księga Izajasza 60:1-3. Powstań, zajaśnij, gdyż zjawiła się Twoja światłość, a chwała Pańska rozbłysła nad Tobą. Bo oto ciemność okrywa ziemię i mrok narody, lecz nad Tobą zabłyśnie Pan, a Jego chwała ukaże się nad Tobą. I pójdą narody do Twojej światłości, a królowie do blasku, który jaśnieje nad Tobą. Objawienie Jana 18:1-4. Potem widziałem innego anioła zstępującego z nieba, który miał wielkie pełnomocnictwo, i rozjaśniła się ziemia od jego blasku. I zawołał donośnym głosem: upadł wielki Babilon i stał się siedliskiem demonów i schronieniem wszelkiego ducha nieczystego i schronieniem wszelkiego ptactwa nieczystego i wstrętnego. Gdyż wszystkie narody piły wino szaleńczej rozpusty jego i królowie ziemi uprawiali z nim wszeteczeństwo, a kupcy ziemi wzbogacili się na wielkim jego przepychu. I usłyszałem inny głos z nieba mówiący: wyjdźcie z niego, ludu mój, abyście nie byli uczestnikami jego grzechów i aby was nie dotknęły plagi na niego spadające. Księga Izajasza 62:1-5. Ze względu na Syjon nie będę milczał i ze względu na Jeruzalem nie spocznę, dopóki nie wzejdzie jak jasność jego sprawiedliwość i nie zapłonie jego zbawienie jak pochodnia. Wtedy ujrzą narody Twoją sprawiedliwość i wszyscy królowie Twoją chwałę, i nazwą Cię nowym imieniem, które usta Pana ustalą. Będziesz wspaniałą koroną w ręku Pana i królewskim zawojem w dłoni Twojego Boga. Już nie będą mówić o Tobie, opuszczona, a o Twojej ziemi nie będą mówić, pustkowie, lecz będą Cię nazywali, moja rozkosza Twoją ziemię, poślubiona, gdyż Pan ma w Tobie upodobanie, a Twoja ziemia zostanie poślubiona. Bo jak młodzieniec poślubia pannę, tak poślubi Cię Twój Odnowiciel, a jak oblubieniec raduje się z oblubienicy, tak Twój Bóg będzie się radował z Ciebie. Objawienie Jana 19:7-8. Weselmy się i radujmy się, i oddajmy Mu chwałę, gdyż nastało wesele baranka, i oblubienica Jego przygotowała się, i dano jej przyoblec się w czysty, lśniący bisior, a bisior oznacza sprawiedliwe uczynki świętych. Bóg zjednoczy niebo i ziemię. Jednak ze względu na to, że trwa obecnie wielki bój, proces ten odbywa się etapami. 1. Na Golgocie szatan utracił resztki sympatii mieszkańców nieba. Zobacz Ewangelia Jana 12:31. Teraz odbywa się sąd nad tym światem. Teraz władca tego świata będzie wyrzucony. 2. W ramach dzieła sądu dokonywanego przez Chrystusa w niebiańskiej świątyni lud Boga jest wyposażany we wszystko dobre, aby spełnił wolę Jego, oraz przygotowywany do zamieszkania w niebie. 3. Podczas sądu w czasie milenium tysiąclecia oraz ostatecznej fazy sądu po milenium wszystkie trudne pytania znajdą odpowiedzi, a grzech i zatwardziali grzesznicy zostaną unicestwieni w jeziorze ognia, który oczyści ziemię. Zobacz objawienie Jana 21:8. Udziałem zaś bojaźliwych i niewierzących i skalanych, i zabójców, i wszeteczników, i czarowników i bałwochwalców, i wszystkich kłamców będzie jezioro płonące ogniem i siarką. To jest śmierć druga. 4. Gdy dzieje grzechu dobiegną końca, niebo i ziemia zostaną ostatecznie zjednoczone. Zobacz objawienie Jana 21:3. I usłyszałem donośny głos z tronu mówiący: oto przybytek Boga między ludźmi. I będzie mieszkał z nimi, a oni będą ludem Jego, a sam Bóg będzie z nimi. Co ty, Osobiście nie oglądając się na innych, możesz uczynić, by pozostać wiernym Bogu i prawdzie objawionej przez Niego. Jak Twoje wybory świadczą o tym, do kogo naprawdę należy Twoje serce? Piątek, 27 marca. Do dalszego studium. Dusza poddana Chrystusowi staje się Jego twierdzą, którą utrzymuje w zbuntowanym świecie i nie zamierza dopuścić do władzy nad nią nikogo poza samym sobą. Ponieważ należy ona do nieba, jest zabezpieczona przed atakami szatana. Jeżeli jednak nie oddamy się pod kontrolę Chrystusowi, zostaniemy opanowani przez tego niegodziwca. Nieuchronnie musimy pozostawać pod kontrolą tej lub innej, jednej z dwóch wielkich sił, walczących o panowanie nad światem. Aby dostać się pod panowanie Królestwa Ciemności, nie jest konieczne świadome oddanie się jego władzy. Wystarczy tylko zaniedbać sprzymierzenia się z Królestwem Światła. Jeżeli nie będziemy współpracować z czynnikami nieba, szatan opanuje serce i uczyni je swym stałym miejscem. Jedyny środek obrony przed złem to pozwolić Chrystusowi zamieszkać w sercu przez wiarę w Jego sprawiedliwość. Dopóki nie zostaniemy w żywotny sposób związani z Bogiem, nie zdołamy oprzeć się pozbawionym świętości wpływom miłości własnej, samopobłażaniu i kuszeniu do grzechu. Możemy porzucić wiele złych nawyków i możemy na pewien czas rozstać się z szatanem, lecz bez żywej łączności z Bogiem i bez poddawania Mu siebie chwila po chwili, zostaniemy pokonani. Bez osobistej znajomości z Chrystusem i stałej łączności z Nim będziemy zdani na łaskę wroga i w końcu staniemy się Jego ofiarami. Pytania do dyskusji. 1. Zastanów się nad powyższym cytatem. Istnieją tylko dwie strony wielkiego boju i jeśli nie wybierzemy świadomie Chrystusa, znajdziemy się po stronie szatana. Chociaż może się nam to wydawać straszne, to jednak Bóg zawsze ukazuje nam prawdę o naszej rzeczywistości, choć nie gwarantuje nam, że ta prawda będzie dla nas zawsze przyjemna. Jak prawda ta uświadamia ci konieczność poddania swojej woli Chrystusowi? 2. Przeczytaj objawienie Jana 14:14-16. I widziałem, a oto biały obłok, a na obłoku siedział ktoś podobny do Syna Człowieczego, mający na głowie swojej złotą koronę, a w ręku swym ostry sierp. A inny anioł wyszedł ze świątyni, wołając donośnym głosem na tego, który siedział na obłoku, zapuść sierp swój i żnij, gdyż nastała pora żniwa i dojrzało żniwo ziemi. I zapuścił ten, który siedział na obłoku, sierp swój na ziemi, i ziemia została zżęta. Wczesny deszcz rozpoczęty w dniu pięćdziesiątnicy umożliwił wykiełkowanie ziarno i wzrost siewki Ewangelii, zaś późny deszcz ma przygotować mieszkańców ziemi na ostateczne żniwo. Jak objawienie Jana 14:12 ma się do tej zapowiedzi? Objawienie Jana 14:12. Tu się okaże wytrwanie świętych, którzy przestrzegają przykazań Bożych i wiary Jezusa. 3. W jaki sposób jako Kościół i poszczególni wyznawcy Chrystusa znajdujemy się pod wpływem kultury otaczającego nas świata? Jak możemy być strzeżeni przed negatywnymi wpływami świata, które zawsze nastręczały problemów ludowi Bożemu?